Wiadomości gospodarcze komentuje dziś Dominik Łazarz, ekonomista z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
A zaczniemy od informacji z regionu. Z ostatnich danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie wynika, że w 2023 roku podkarpacka gospodarka nie zdołała wrócić do normy po nie najlepszym ekonomicznym okresie pandemii. W listopadzie 2023 roku Urząd Statystyczny w Rzeszowie odnotował, że we wszystkich podkarpackich powiatach wzrosła liczba przedsiębiorstw oraz przewaga liczby przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych nad wyrejestrowanymi. Najchętniej nowe firmy rejestrowały się w Rzeszowie, w powiatach bieszczadzkim, brzozowskim, przemyskim i tarnobrzeskim. W ciągu roku więcej przedsiębiorstw zakończyło działalność niż powstało nowych. W większości funkcjonujących firm obserwowano niższą niż rok wcześniej rentowność. Także barometr nastrojów wśród przedsiębiorców wskazuje, że biznesmeni widzą przyszłość raczej w ciemnych barwach. Jak pan skomentuje te informacje?
Te informacje są na pewno niepokojące, ale nie odbiegają jakoś od informacji krajowych. Tutaj, jeżeli chodzi o nowo zarejestrowane firmy, no najwięcej w Rzeszowie i tutaj ten jakby ilość nowo zarejestrowanych firm nad wyrejestrowanymi jest zdecydowanie większa i to tutaj obserwujemy tak naprawdę w tych powiatach, w tych podregionach województwa, gdzie mamy duże firmy, gdzie mamy lepiej rozwiniętą gospodarkę, bo podobnie
będziemy...
Czyli
to jest też pewnie specyfika stolicy regionu.
Tak, to jest specyfika stolicy regionu. Zresztą zauważcie państwo, że jak popatrzymy sobie na mapę Podkarpacia, to centrum regionu, czyli ja to nazywam ośrodek metropolitarny, plus zachodnia część Podkarpacia, to jest praktycznie 70-80% PKB całości regionu, więc widać, że tam, gdzie duże miasta, gdzie jest przemysł, ten umiejscowiony też pamiętajmy, że Druga Rzeczpospolita i umiejscowienie Centralnego Okręgu Przemysłowego właśnie na tych terenach wpłynęło tak naprawdę na charakter tego województwa do dzisiaj, bo to są duże firmy, chociażby WSK rzeszowskie, które właśnie ma podwaliny w Drugiej Rzeczpospolitej w Centralnym Okręgu Przemysłowym, czy w niedalekiej Dębicy firma oponiarska, czy zakłady lotnicze w Mielcu.
Czy jakby, Huta Stalowa Wola?
Tak, czy Huta Stalowa Wola. W ogóle Stalowa Wola jest ciekawym przykładem miasta, które powstało wokół tej inwestycji, jaką była huta. Pamiętajmy, że Rzeszów z powiatem rzeszowskim to jest około, to jest prawie 400 tysięcy ludzi, więc to jest potężny jakby zasób ludzki i też no cała jakby ta, to centrum gospodarcze regionu, kulturowe, naukowe jest tutaj, więc siłą rzeczy tych firm na pewno będzie powstawało więcej. Pani redaktor mówi, że nastroje są kiepskie. Nastroje są kiepskie, bo one są w takich branżach jak choćby turystyczna, która najbardziej ucierpiała podczas pandemii. Branża lotnicza się też odbudowuje.
I to dosyć szybko.
I dosyć szybko. Powiem szczerze, że myślałem, że dłużej jakby branża lotnicza będzie się odbudowywać, a tu okazuje się, że dość szybko, a to jest jedna z kluczowych branż regionu, znaczących w kontekście gospodarczym.
Czyli to, że jeżeli chodzi o te firmy, które były wyrejestrowywane w powiatach bieszczadzkim, brzozowskim, przemyskim i tarnobrzeskim, to nie jest tutaj zaskoczeniem?
Zawsze jest jakaś pula wyrejestrowywanych firm. Ważne jest to, żeby ilość tych wyrejestrowywanych nie była większa niż nowo zarejestrowywanych. A w większości nasz powiatów województwa jest to raczej trend pozytywny. Ja jeszcze tak odnosząc się do tych danych, też widziałem, że nieznacznie wzrosły mimo wszystko przychody podkarpackich firm z tytułu eksportu towarów i usług. To jest nieznaczny wzrost, około 0,2 punktu procentowego.
Czyli to jest też taka dobra zapowiedź na przyszłość?
Tak, moim zdaniem tak. My już jesteśmy po okresie po pierwsze pandemii i po pierwsze okresu wojny. Mamy blisko granicę z Ukrainą, więc te nastroje były niedobre, ale widać po tych chociażby takich wstępnych danych, że nie jest tak najgorzej, jakbyśmy się mogli spodziewać.
Jest zestawienie najnowszych miesięcznych danych o handlu i produkcji z największych gospodarek świata, USA, Chin i Unii Europejskiej. Wyłaniający się z nich obraz jest taki, że gospodarki USA i Chin wyglądają w miarę dobrze, natomiast w Europie wciąż trwa stagnacja. Co to może według pana oznaczać dla Polski?
Mamy w tym momencie dominującą pozycję Stanów Zjednoczonych i Chiny oraz Unię Europejską. Dzisiaj w Unii Europejskiej największą gospodarką są Niemcy. Gdybyśmy to nominalnie liczyli, to największe gospodarki świata wyrażone w PKB to są Stany Zjednoczone, Chiny, Niemcy, Japonia, Indie, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Brazylia i Kanada. To są 10 największych gospodarek i prawdopodobnie, no, z całą pewnością to będą również największe gospodarki w 2024 roku. Więc globalnie Niemcy razem z Polską, razem właśnie z wymienioną Francją czy Włochami tworzą duży organizm, który może konkurować w ramach tych trzech jakby potężnych bloków gospodarczych. Co oznacza dla Polski? No nie są to pozytywne informacje, ponieważ nasza gospodarka jest uzależniona od gospodarki niemieckiej. Dość wspomnieć, że około 80% eksportu, czyli tego, co my wyprodukujemy lub usług w Polsce, trafia na rynek krajów Unii Europejskiej, więc widać, to jest już teraz nawet ponad 80%, bo pamiętajmy, że uniezależniliśmy się już w znacznym stopniu od surowców rosyjskich. Więc ten wskaźnik jeszcze jest większy i on cały czas rośnie. A dodatkowo z całej tej naszej puli eksportu ponad 1/4, prawie 30% to jest rynek niemiecki. Więc jeżeli na zachodzie Europy, właśnie w krajach Unii Europejskiej będziemy obserwowali pewną stagnację, niestety to wpłynie również niepozytywnie na naszą gospodarkę. Przy czym, jak ja sobie analizowałem tą największą gospodarkę, czyli gospodarkę niemiecką, to należy pamiętać, że Niemcy mają duże zasoby finansowe i tam, aby pobudzić tą gospodarkę, muszą być też pewne elementy pobudzenia budżetowego, więc miejmy nadzieję, że u naszego zachodniego sąsiada to nastąpi. I jedna kwestia również to są stopy procentowe. My mamy w Polsce dość wysokie stopy procentowe, bo one są praktycznie 2 razy wyższe niż w Unii Europejskiej, niż w strefie euro, a większość krajów Unii Europejskiej należy do strefy euro, ale z punktu widzenia tamtych państw, które mają niższą inflację, one są stosunkowo wysokie i to na przykład hamuje inwestycje w budownictwie. Więc pytanie, czy Europejski Bank Centralny te stopy procentowe obniży, bo obniżenie stóp procentowych, jak państwo pewnie się domyślacie, powoduje, że przedsiębiorca ma łatwiejszy dostęp do kredytu. My sami jako konsumenci płacimy na przykład mniej za raty kredytów hipotecznych.
I mamy więcej pieniędzy na przykład na inwestycje, czy też na takie zakupy już indywidualne.
Tak, więc tutaj jeżeli chodzi o całą gospodarkę europejską, jest to też w pewien stopniu uzależnione od wysokości stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego. Z tego co czytałem, są jakieś zapowiedzi, że te stopy procentowe zaczną spadać, więc z tego punktu widzenia miejmy nadzieję, że ta gospodarka mimo wszystko będzie szła do przodu. I jeszcze jedna mała uwaga, bo to też jest, jak mówimy o gospodarce amerykańskiej i chińskiej i europejskiej, to też nie do końca powinniśmy je tak z czysto punktu widzenia ekonomicznego
stawiać możemy w takim jednoznacznym szeregu.
Ponieważ pamiętajmy, że my żyjemy w Unii Europejskiej, gdzie na przykład nasze prawa jako konsumentów, nasze prawa jako pracowników są zdecydowanie wyższe. Już nie mówię o Chinach. Tam jest gospodarka, gdzie prawo jednostki praktycznie się nie liczy, prawda? Tam po prostu no, nie ma takiej liberalnej demokracji jak u nas. Stany Zjednoczone, owszem, demokracja liberalna, ale jest mniejsze nakierowanie na człowieka, na jego potrzeby, jego oczekiwania. Jednak sam fakt, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to powoduje, że wiele takich czynników wpływa pozytywnie na nas, na pracowników, na nasz czas pracy. Te przepisy są bliższe człowiekowi, więc tutaj też można powiedzieć, że przez to przedsiębiorstwa europejskie muszą spełniać jakieś normy, które mogą generować koszty.
Teraz finanse. Zarobki Polaków wzrosły w ciągu 2 lat o 24%. Jest to bardzo dynamiczny proces, ale mimo to nie czujemy się znacznie bogatsi niż w przeszłości, a wiele osób twierdzi nawet, że zarabia mniej niż kiedyś. Okazuje się, że w ciągu ostatnich lat, mimo dużego wzrostu pensji, nie stać nas na więcej, a winna jest inflacja.
Tak.
Też tak pan uważa?
Tak, jak najbardziej. Inflacja, która akurat trochę przystopowała, bo rzeczywiście dzisiaj ten wskaźnik inflacji waha się około 6%. Inflacja w 2023 roku spadła do około 6%. Inflacja cen żywności, jak sprawdzałem, to około 5,7%. Inflacja cen energii 10%, a jak porównamy sobie to rok wcześniej, to było to 16%. 20-12% patrząc, czyli te wzrosty były duże. Mało tego, za 8 ostatnich lat skumulowana inflacja wyniosła prawie 50%, więc to jest dużo. Co też z punktu widzenia Podkarpacia istotne. Bardzo dużo z nas zarabia pensję minimalną. W całym kraju ocenia się, tak wyczytałem, że to jest około 3 milionów ludzi. Więc to jest dość duża liczba. Poza tym pani redaktor jeszcze wspomina o danych GUS-u dotyczących średniego wynagrodzenia. No ono jest też trochę
zawyżone, bo to jest prawie 7670 zł i 19 groszy brutto.
Bo to jest liczone po pierwsze w przedsiębiorstwach, w których zatrudnionych jest powyżej 9 pracowników. Ten obraz nie do końca oddaje rzeczywistość, bo jakbym się zapytał tutaj państwa, kto tyle zarabia, to jestem przekonany, że większość powiedziałaby, skąd takie kwoty. Teraz od tego nowego roku będziemy zarabiali około 700 zł więcej, bo dochodzi zwiększenie płacy minimalnej do 4242 zł i od podwyżka w lipcu do 4300. No ale mamy właśnie tą sporą inflację, gdzie bardzo często to, że nawet rośnie nam nasze wynagrodzenie, nie pokrywa to wydatków, które realizujemy w budżecie domowym. A
czyli
na co najwięcej?
Inflacja zjada te podwyżki.
Tak, te podwyżki, bo jak sobie przeglądniemy nasz budżet domowy, zobaczmy, że ceny wzrosły na kosztach mieszkania. Jest jeszcze taki problem, że my mamy na przykład dzisiaj, to państwo miejcie tego świadomość, zamrożone stawki VAT, chociażby na żywność. 0% stawka VAT jest zamrożona przez pierwszy kwartał 2024 roku i również jest zamrożone ceny energii. Rząd tutaj przełożył do połowy 2024 roku. Praktycznie ta inflacja i tak jest hamowana.
Zdaniem analityków pod koniec pierwszego kwartału tego roku albo na przełomie pierwszego i drugiego inflacja może zejść do poziomu około 3%. To według pana realne przewidywanie?
Nierealne, aczkolwiek będzie w granicach 4-5%. W tym pierwszych kwartałach nowego roku, ale tak jak państwu powiedziałem, mamy pewne rzeczy pozamrażane, czyli ten VAT, czyli cenę energii i nie wiem, jaka będzie decyzja rządu na przykład drugiej połowy roku, jeżeli chodzi o cenę energii. Jeżeli one zostaną uwolnione, czyli urynkowione, no to inflacja siłą rzeczy będzie wyższa, więc na pewno druga połowa roku będzie ciekawa.
Dziękuję bardzo. Wiadomości gospodarcze komentował Dominik Łazarz, ekonomista z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.